Moim gościem w kolejnym naukoncie na antenie Radia Campus jest profesor Piotr Szymczak, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i będziemy rozmawiać na wstępie o rzeczach, które od właśnie kilkudziesięciu lat są nam bardzo bliskie. Czyli trochę o, no bo ten temat, o którym będziemy rozmawiali, jest jednak nieco powiązany z no właśnie tym, co wpływa na zmiany klimatu, tak możemy powiedzieć?
Pewnie tak. Znaczy jest aspekt taki, że za pomocą tego, o czym będziemy rozmawiali, co jest na razie powiedzmy tajemnicze, tak można odkrywać, jaki był klimat kiedyś. A jeżeli będziemy w stanie określić, jaki był klimat kiedyś, no to być może lepiej zrozumiemy naturalną zmienność klimatu, jak również tą nienaturalną, czyli tą, którą wywołuje człowiek. Czyli im lepiej rozumiemy jakiś układ, tym lepiej być może będziemy w stanie przewidywać, jak on się zmieni w przyszłości.
No my dzisiaj też, tak jak już żeśmy sobie chwilę przed wejściem na antenę rozmawiali, będziemy też trochę pokazywać, że fizyka to, no właśnie, to nie tylko to, co na górze, ale to też to, co na dole.
No tak, znaczy wydaje mi się, że dobre podejście fizyka to jest, że fizyka to jest prawie wszystko, to znaczy właściwie wszystko może być przedmiotem badań fizycznych, a co więcej jest tak, że no tak jak wspominałem panu właśnie przed początkiem tej audycji, jeżeli pociągniemy przyrodę gdzieś tam za ogonek, to ona nam zwykle pokazuje pewne regularności, pewne reguły gry, którymi się rządzi na wszystkich poziomach i możemy się w zupełnie nieoczekiwany sposób dowiedzieć właśnie czegoś głębokiego o czymś zupełnie innym. Nawet o czarnych dziurach, prowadząc badania w świecie dookoła nas.
No tak, ale czarne dziury i w ogóle świat, nazwijmy to, tam na górze jest dla nas wszystkich bardzo taki... Właśnie ja nie wiem, czy on nadal jest dla wszystkich aż tak interesujący. On jest, dlatego mam wrażenie, ciekawy, bo jest niedostępny. A my jednak tutaj u siebie, w naszym cudownym światku, po którym stąpamy, też mamy rzeczy, którymi, które są ciekawe i którymi warto się zainteresować. Mhm.
No na pewno tak jest. Znaczy, mnie się w ogóle wydaje, że naukowiec, czy fizyk, czy chemik, czy biolog przede wszystkim powoduje się ciekawością, prawda? I mnie zawsze fascynował taki model, nie wiem, to pewnie z XVIII czy XIX wieku, po angielsku to jest naturalist. Czyli to był taki człowiek, jak w Muminkach był paszczak, który tam łapał motylki. On sobie chodził po świecie, podnosił jakiś kamień, patrzył na to, nie wiem, patrzył na kształt gór i próbował z tego zadawać sobie jakieś zagadki, tak? Jak to powstało, skąd się to bierze. Mi się taka działalność bardzo podoba, więc ja dlatego jakoś steruję do takich... obszarów właśnie pomiędzy fizyką a czymś, albo pomiędzy fizyką a biologią, albo pomiędzy fizyką a naukami o Ziemi, tak, żeby jeszcze właśnie poczuć to takie, jakby, no, takie, taki pierwotny zachwyt, nie, skąd się wzięły, nie wiem, wzięły wzorki na jakimś kamieniu, prawda, albo czemu sieć rzeczna wygląda tak, jak wygląda, no, pytania tego typu.
No, ale to też są już rzeczy, które, a może nie do końca, które w łatwiejszy sposób można opisać niż właśnie to, co dzieje się w przestworzach.
No właśnie to paradoksalnie chyba nie do końca, może tak powiem. Znaczy to jest tak, że to są w ogóle rzeczy, które oryginalnie nie były w przedmiotem zainteresowania fizyków. Natomiast naukowcy, którzy się nimi interesowali, nie wiem, geografowie czy biologowie, mieli inne metody. Nie mówię, że gorsze, ale inne. Czyli na przykład metody geografii były w dużej mierze opisowe. Oni są bardzo dobrzy w dzieleniu, że to jest, nie wiem, dolina typu V, to jest dolina typu U, to jest tamto. No ale fizyka by ciekawiło, no dobrze, ale jakie dokładnie procesy rządzą powstawaniem tego kształtu i co więcej, jeżeli założymy to i to, to czy jesteśmy w stanie wyliczyć ten kształt, prawda? Czy to jest jakiś uniwersalny kształt, że jak pójdę do każdej doliny rzecznej, to ona będzie miała pewien taki sam kształt, czy to są kształty zupełnie przypadkowe, zależne od jakichś czynników, których nie jestem w stanie skontrolować, prawda? Więc troszeczkę inne pytania fizyk postawi. Co również oznacza, że rzeczy, które mogą się wydawać dobrze rozpoznane geografom czy biologom, z punktu widzenia fizyki ciągle mogą stanowić zagadkę. Więc ja w każdym razie widzę bardzo dużo takich w sumie dziewiczych obszarów.
To skoro już wiecie, dlaczego z profesorem Piotrem Szymczakiem spotkaliśmy się w tym studiu, to do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Cały czas moim gościem w dzisiejszym Naukoncie jest profesor Piotr Szymczak. Rozmawiamy o tym styku fizyki z biologią, geologią. Muszę zapytać też o to, co mi się rzuciło od razu w oczy, jak wiedziałem, że z panem profesorem się spotkam, czyli o świece krasowe?
Świece krasowe, tak. Znaczy, to może...
jest to w ogóle temat, który próbowałem się, zazwyczaj próbuję się dobrze do swoich rozmów przygotować, aczkolwiek jak trafiłem na termin świece krasowe, to okazało się, że internet nie pomógł.
No, być może nie jest to, znaczy myślę, że już może angielski internet by bardziej pomógł. Pewnie wpisywanie do Google'a świece krasowe niewiele pomoże, może wpisanie do Google'a solution pipe pomogłoby bardziej. To jest taki moment, gdzie naprawdę bym chciał pokazać słuchaczom fotografię, jak wygląda świeca krasowa. Ja oczywiście ją zaraz mogę opisać, ale no jak ja po raz pierwszy zobaczyłem świece krasowe, to na mnie zrobiły ogromne wrażenie właśnie no, swoim wyglądem. Więc niech pan sobie wyobrazi, że nie wiem, idzie pan sobie gdzieś, to akurat było w Kieleckiem, tam jest taka wioska Smerdyna, gdzie od 500 lat ludzie wydobywali wapień po prostu na swoich polach, w taki, powiedzmy, częściowo dziki sposób. Ten wapień tam jest bardzo miękki, więc można go takimi domowymi metodami, nawet tam koparką, wykopać. No i tam są takie przydomowe, powiedzmy, kamieniołomy. Człowiek idzie przez te kamieniołomy i widzi na ścianach tych kamieniołomów takie... No, takie cylindryczne rury, no, stąd ta nazwa świece krasowe, które mogą być długość nawet 20 metrów i są idealnie okrągłe. Tak jakby ktoś, nie wiem, przed taką gigantyczną wiertarką i po prostu wywiercił rurę o średnicy pół metra do metra. A długości, no mówię, kilka metrów aż do nawet 20 metrów. No właśnie, no i to jest pytanie zaraz dla naukowca, skąd się to bierze? Są w ogóle sprzeczne teorie. Jedni mówią, że to są struktury lodowcowe. Właśnie, no ja uważam, że te akurat się biorą z rozpuszczania tych wapieni przez wodę z dwutlenkiem węgla, czyli że to są takie jakby pionowe jaskinie. No tak, no i w tym miejscu, w Smerdynie, w Kieleckim, na przestrzeni tam, nie wiem, na obszarze kilku kilometrów kwadratowych jest tego setki. Idzie się i po prostu widzi się jeden cylinder po drugim. No.
Ale czy to jest unikatowe na... No właśnie, czy to jest unikatowe dla tego regionu, czy da się znaleźć jeszcze gdzieś, no właśnie, te świece krasowe gdzieś indziej?
W Polsce jeszcze tam widziałem troszkę na Podlasiu. Poza tym w Australii są bardzo słynne. Tam jest takie miejsce, które się nazywa Skamieniały Las, bo tam jest taki... Tak jakby te nasze świece krasowe, które można tylko wykopać, jak ktoś, powiedzmy, kopie koparką, to tam to, co się wydarzyło, to jakby cały grunt, cała skała naokoło tych świec się rozpuściła, więc one stoją jedna przy drugiej, takie cylindry koło siebie. I kiedyś ludzie myśleli, że to są skamieniałe pnie palm. A potem ktoś napisał pracę, że nie, to chyba nie mogą mieć skamieniałe pnie palm, bo są zbyt blisko siebie, a palmy nie rosną tak blisko siebie. Nie? I w tej chwili interpretacja jest taka, że to są też świece krasowe, tylko tworzące tak zwany krajobraz odwrócony, bo skała się rozpuściła i mamy takie po prostu cylindry, które sobie stoją w ziemi. Więc ta Australia, w Europie Włochy, wybrzeże Normandii, także są takie miejsca, gdzie to jest. Nie do końca wiadomo, dlaczego w niektórych miejscach jest, a w niektórych miejscach nie ma. To jest też część naszych badań, żeby zrozumieć, jakby co rządzi powstawaniem świec krasowych, w jakich skałach one lubią powstawać, czy może jakieś warunki właśnie pogodowe są potrzebne do tego. Także...
Rozumiem, że to też jest moment, no właśnie, czy one już są dobrze przez geologów opisane, czy to jest coś, co w tym momencie właśnie się dzieje?
To też zależy, co rozumiem pod słowem opisane. No one są opisane w tym sensie, że ktoś tam skatalogował, że są tutaj, że są tam, że mają średnice takie, mają długości takie, podzielił je na jakieś typy, że są takiego typu, innego typu. Natomiast w tej chwili nauki o Ziemi też przechodzą pewną rewolucję, bo wchodzą różne techniki, na przykład nie wiem, tomografia, mikroskopia, także ludzie zaczynają zaglądać do tych, do skał tworzących te świece już na poziomie mikro, prawda? Biorą to pod mikroskop, próbują jakby zrozumieć. I jakby pod tym względem to one nie są jeszcze tak zbyt dobrze poznane. Czyli jakby nie wiemy do końca, czym się różnią skały, w których one występują od skał, w których one nie występują, tak? Czym się różnią w tej skali mikro i czy to może być istotne. My zresztą wytwarzamy takie świece w tej chwili w laboratorium, czyli bierzemy sobie taki blok skały z tego miejsca, gdzie normalne świece występują, rozpuszczamy, no i patrzymy, co się dzieje, tak? Żeby jakby zrozumieć tą zagadkę, i to oczywiście jakoś straszliwie oszukujemy, no bo te świece powstawały przez tysiące lat, a my chcemy mieć eksperyment, nie wiem, w jeden dzień czy w 5 godzin, więc musimy mocno oszukać i to nie do końca się daje.
No ale my ludzie tak lubimy po prostu.
Lubimy. No, mamy skończone życie, więc to jest też istotne.
Profesor Piotr Szymczak jest moim gościem na antenie Radia Campus. Za chwilę wracamy. Cały czas w dzisiejszym Naukoncie razem z profesorem Piotrem Szymczakiem rozmawiamy o tym styku, który mamy nadzieję, że już w tym momencie jest dla wszystkich w miarę jasny. Aczkolwiek muszę oczywiście zapytać w takim wypadku, gdzie pojawi się ten styk, który może nam odpowiedzieć na pytania, które sobie zadajemy. Czyli jak te świece, albo w czym one mogą nam pomóc?
No dobra, to się postaram to jakoś wytłumaczyć. No to po pierwsze jakieś takie, nie wiem, 2 minuty o tym, jak to powstaje. To powstaje trochę jak jaskinie. Jaskinie powstają w ten sposób, że woda z dwutlenkiem węgla przesącza się przez szczeliny skalne i rozpuszcza te szczeliny, powiększając je i tworząc korytarze, prawda? A tu mamy troszkę inną sytuację, bo ta woda nie płynie jakimiś szczelinami pod ziemią, tylko po prostu pada w postaci deszczu na ziemię. I potem się przesącza, no taki deszcz przesącza się w dół przez glebę i w pewnym momencie uderza w skałę, prawda? Pod jakąś tam warstwą gleby jest skała i zaczyna sobie przechodzić przez tą skałę i rozpuszcza tą skałę bardzo wolno. No i to, co myśmy pokazali, to, że taki proces jest niestabilny, czyli że to rozpuszczanie nie będzie takie samo w każdym punkcie, tylko że właśnie będą się lubić tworzyć takie ogniska, gdzie tego rozpuszczania jest więcej. No i wtedy w naturalny sposób, no po prostu powstaje taka dziura, powiedzmy, w skale, no i tam coraz więcej tej wody spływa. No tak jakbyśmy sobie pomyśleli o jakiejś dziurze w skale w górach, no to ona też gromadzi wodę, prawda? Więc tam tej wody coraz więcej spływa i ta dziura propaguje się w dół, robi się coraz głębsza. No więc już mam nadzieję, że nawet z tego opisu widać, że analizując kształt takiej dziury, takiej świecy krasowej, analizując też takie rzeczy jak odległości między nimi, można powiedzieć coś o tym, jak dużo tej wody padało. Czyli to jest taki, czyli jak teraz takie świece mogą być aktywne, czyli możemy gdzieś iść i widzieć takie świece tuż pod glebą, jak sobie rosną, a mogą być też kopalne. Czyli że, no nie wiem, kopiemy, przekopujemy się przez ileś tam warstw geologicznych i nagle patrzymy, jest warstwa z takimi świecami. No więc wiemy wtedy, że ileś tam, powiedzmy, setek tysięcy lat temu, kiedy ta warstwa była blisko Ziemi, te świece tam sobie rosły i patrząc na ich kształty i na odległości między nimi, możemy wywnioskować, ile deszczu wtedy padało, prawda? I to jest jeden z tak zwanych wskaźników paleoklimatycznych, tak? Czyli nagle z analizy tych kształtów mamy informację, no, jak mokry był klimat. Możemy też zgadnąć, jaka była temperatura, prawda? Więc z tych dwóch wskaźników, łącząc to z innymi wskaźnikami, innymi metodami, możemy spróbować zrekonstruować paleoklimat. Da, i to jest właśnie taki, powiedzmy, bardzo dalekosiężny cel.
No i moglibyśmy, znaczy mówiąc bardzo prosto, moglibyśmy postarać się jasno odpowiedzieć na pytanie, co było, albo jak wyglądał klimat te, no właśnie, tysiące lat temu?
No tak, powiedzmy setki tysięcy lat temu.
Co też może dać nam w pewnym momencie odpowiedzi na pytanie, jak po pierwsze ten klimat sam się zmieniał, a po drugie, jak bardzo my na ten klimat wpłynęliśmy.
Jak najbardziej. Jak, Oczywiście. Znaczy, to, co się w tej chwili robi, no to oczywiście najważniejsze jest jakieś ogarnięcie tego, co się dzieje na przestrzeni ostatnich 50 lat i co się będzie działo w przyszłości. Ale żeby zrozumieć, no, jak bardzo Ziemia może reagować na zmiany temperatury, na zmiany klimatu, no to bardzo ważna jest też rekonstrukcja klimatu w przeszłości. Czyli jakby to, co trzeba zrobić, to się wspiera na tych dwóch nogach.
No i przyszedł mi teraz do głowy to połączenie jednak z tym Noblem z fizyki z tego roku, no bo jak pokazał nam Komitet Noblowski, właśnie te zagadnienia no, są w tym momencie bardzo ważne i wszystkie, każdy kamyczek dorzucony do wyjaśnienia spraw klimatu, mam wrażenie, jest w tym momencie dla nas bardzo istotny, ale my chyba jeszcze, znaczy my, mówiąc my, mam na myśli my ogół, jeszcze trochę chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo i jak szybko potrzebujemy odpowiedzi na pytania, co dalej z naszym klimatem.
Tak, tak, bo to jest trochę tak, że z dnia na dzień to my tych zmian tak bardzo nie widzimy. Znaczy nie wiem, no ja na przykład lubię biegówki zimą, no to widzę, że już tego śniegu w Warszawie jest coraz mniej, prawda? Ale to nie jest tak, że nam, nie wiem, mieszkanie płonie i my już wiemy, że musimy coś robić, więc to jest takie pełzające niebezpieczeństwo, prawda? Więc niebezpiecznie jest myśleć, że możemy to odkładać na później. Natomiast co do Nobla, Nobel był tak naprawdę za modelowanie układów złożonych, w szczególności klimatu. Jest, myślę, że bardzo ważne, bo zarówno te świece kresowe i ich proces powstawania, jak i klimat Ziemi, to są dwa przykłady układu złożonego, czyli takiego, gdzie mamy układ z bardzo dużą ilością oddziałujących części, jakichś czynników, które mogą działać naraz i z tego mogą się tworzyć jakieś, powiedzmy, nowe struktury takie jak te świece, prawda? Więc to było też to, o czym mówiliśmy na samym początku, że jak pociągniemy tam, nie wiem, przyrodę za ogonek, no to nam pokaże jakieś prawidłowości, może nam pokazać te prawidłowości też w zupełnie innej skali. W przypadku świec kresowych, żeby zrozumieć ich zagadkę, trzeba patrzeć, jak oddziałuje ze sobą przepływ, chemia, czyli to, co rozpuszcza te skały i ewoluująca, zmieniająca się geometria skały. W przypadku Ziemi znowu mamy sprzężone równania, które łączą nam ewolucję temperatury, ilość promieniowania słonecznego i te wszystkie czynniki razem trzeba powiązać. One są powiązane dokładnie tak, jak w przypadku tych rosnących świec, dodatnimi i ujemnymi sprzężeniami zwrotnymi i musimy zrozumieć, w którym kręgu sprzężeń zwrotnych jesteśmy, no żeby sytuację jakoś zmienić.
Czyli po raz kolejny próbujemy opisać coś, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawałoby się niemożliwe do opisania.
No kilkadziesiąt lat temu, to kiedy to było? Lata 70?
No,
idziemy cały czas w tym kierunku. No.
Możemy zaryzykować takie stwierdzenie. Profesor Piotr Szymczak był moim gościem na antenie Radia Campus. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.